Ja zawsze dziewica. Witam wszystkich Państwa na naszych rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam. Dzisiaj naszym gościem pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A temat naszych rozmów to dlaczego sprawiedliwość nie jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej. To ten temat jest jakby odwróceniem tego, co widnieje na Warszawie, na sądach warszawskich, prawda?
Na sądach warszawskich, tak. Ta sentencja, która ma... pokazywać i istotę sprawiedliwości, to znaczy sprawiedliwość jako podstawowy fundament państwa. Państwo może wszystko działać źle, znaczy nie powinno działać źle, ale różne instytucje państwowe mogą nie domagać w większym czy mniejszym stopniu. Ale jeżeli działa prawidłowo wymiar sprawiedliwości, to jeszcze w państwie nie jest tak źle. Ludziom nie jest tak ciężko. Gorzej jak różne instytucje nawet działają w miarę dobrze, ale jeżeli nie ma sprawnego, sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości, no to wtedy jest krzywda, wtedy są nieszczęścia ludzkie, dramaty. Z taką sytuacją mamy niestety do czynienia od pewnego czasu w Polsce. Sprawiedliwość nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować. Nie jest mocą i ostoją Rzeczypospolitej, jest coraz częściej niemocą i jakimś zakłóceniem porządków Rzeczypospolitej. To obserwujemy na co dzień w coraz większej liczbie spraw, sytuacji ludzkich. Mieliśmy przecież kilka przypadków, że ludzie zrozpaczeni, dobijający się bezsilnie do różnych urzędów, do różnych władz ze swoimi krzywdami, podpalali się pod kancelarią premiera. Były przypadki samobójstw właśnie takich zdesperowanych ludzi. No i wreszcie to jest cała masa takich krzywd. Ja się dość licznie stykam z ludźmi, którzy bezsilnie dobijają się sprawiedliwości i mają rację. To znaczy dzieje im się rzeczywista krzywda. To nie są jacyś pieniacze, jak to się czasem uważa, że którzy chcą czegoś, co im się nie należy. Nie, to są ludzie, którym naprawdę stała się krzywda, którym zabrano dzieci bez jakiegoś... wyraźnego albo nawet żadnego istotnego powodu. To są ludzie, którzy wskutek jakichś błędów w postępowaniu sądowym stracili całe majątki, dorobki swojego życia. Ktoś, sąd jakby ochronił cwaniactwo czyjeś, a nie czyjąś ciężką pracę, czyjąś krzywdę. To się dzieje zbyt często już. Zawsze jakiś tam margines błędów się zdarzał, ale w tej chwili mamy do czynienia już z prawdziwą plagą tej niesprawiedliwości i trzeba się naprawdę zacząć głęboko zastanawiać, jak to zmienić, bo to jest już poważny problem społeczny. To wychodzi na niesprawiedliwość i krzywda staje się głównym problemem społecznym w Polsce. Obok biedy może i bezrobocia to jest jedna z największych plag.
No właśnie, ale dlaczego tak jest? Bo mamy całą instytucję sądowniczą, mamy prawo, które winno obowiązywać. I teraz to, co pan mecenas nam już mówi, kwestia sprawiedliwości, która powinna być powiązana z prawem, czyli prawo winno być egzekwowane sprawiedliwie, ale też ta norma sprawiedliwości powinna być zawarta w wykonywaniu prawa, czyli człowiek, który dochodzić chce swojej sprawiedliwości przed sądem, winien mieć takie zaufanie, prawda, że wedle sprawiedliwości to powinno mi się dostać, otrzymać, a tymczasem wydaje się, że wielu z naszych rodaków w wielu przypadkach, o których też już mówimy, no gdzieś traci to zaufanie do sprawiedliwych wyroków. Już nie wspominając ostatni czas, kiedy widzimy zbrodniarzy systemów komunistycznych, prawda, generałów i innych, którzy w świetle, prawda, nowego ustroju nie zostali tak naprawdę nigdy skazani za czyny, które popełnili świadomie, dobrowolnie.
Tak, no więc widzimy z jednej strony te straszne niekiedy zbrodnie, nierozliczone, rozgrzeszone nieomal, albo procesy ciągnące się latami, niedoprowadzone do końca. Myślę tu o jeszcze niektórych sprawach z czasów stalinowskich. Wykopywane są na łączce pod na Ursynowie w Warszawie kolejne ciała z tych masowych grobów, gdzie chowano ofiary tych strasznych represji, wyroków sądowych bardzo często. Ci sędziowie nie zostali rozliczeni. Ci sędziowie, ci prokuratorzy stanu wojennego w zasadzie nie byli ścigani w Polsce. To jest jakieś wielkie zaniedbanie że tak ślamazarnie się niektóre te postępowania toczyły. Były też przestępstwa sądowe, a i wręcz zbrodnie z sądownictwa stanu wojennego. One też nie zostały rozliczone. To jest duży bagaż takiego zła, które się ciągnie za wymiarem sprawiedliwości. Ale na to wszystko nałożyły się nowe zjawiska, nowe niedobre takie tendencje w wymiarze sprawiedliwości. Zaczął się jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, ale taki arogancja, która bardzo często udziela się młodym już prawnikom, młodym sędziom, młodym prokuratorom w wymiarze sprawiedliwości. Ja wielokrotnie spotykam się ze skargami ludzi, ale też rozmawiam na przykład z adwokatami, którzy są na co dzień na salach sądowych, i oni mówią o tej takiej opryskliwości, o tym braku kultury. Niestety wśród młodych sędziów, ja nie mówię, że to jest powszechne, bo skrzywdził bardzo wielu naprawdę uczciwie i rzetelnie pracujących sędziów, ale tego jest niestety coraz więcej. No nie dalej jak wczoraj na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy panel poświęcony sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Bardzo ciekawe były wystąpienia pani Zofii Romaszewskiej, pana mecenasa Johana, ale między innymi pani Małgorzata Wasserman, młoda prawnik, adwokat, córka znanego pana Zbigniewa Wassermana, który zginął w Smoleńsku, podała taki przykład ze swojej praktyki, że gdzieś usłyszała właśnie od sędziego, od pani sędzi, co do której oskarżony prosił o wyłączenie jej, bo nieobiektywnie się zachowywała na sali rozpraw. To jest prawo każdego podsądnego, żeby wnosić o zmianę sędziego, wyłączenie. To nie musi być uwzględnione, muszą być wyraźne powody do tego, ale wnioskować o to wolno każdemu. No, a pani sędzia się tak tym poruszyła, że powiedziała do niego: ja też pana nienawidzę. No, coś niebywałego, to znaczy, jeżeli w ogóle przychodzi do głowy sędziemu powiedzenie czegoś takiego wobec człowieka, o którego losach ma rozstrzygać, no to jest sytuacja porównywalna do tego, jakby szaleńcowi dać takiej osobie togę i łańcuch z orłem na piersi. To jest coś takiego, jak szaleńcowi dać karabin, żeby on z nim biegał po ulicy. No bo to człowiek, który ma tak złe emocje, w sądzeniu nie może być żadnych emocji. Czy musi być wrażliwość, ale nie może być nigdy negatywnego nastawienia do człowieka. Sędzia ma tak wielką władzę, że on nie musi jej demonstrować jeszcze pogardą wobec człowieka. A coś takiego się stało i niestety to nie jest odosobniony przypadek. Trudno takie sytuacje udowodnić, bo jak dochodzi do, nie wiem, do skargi, to zazwyczaj taki sędzia czy prokurator wypiera się swojego zachowania. I tej arogancji niestety wiele obserwujemy. Także to jest ten bagaż nierozliczonych spraw, który ciągnie się za wymiarem sprawiedliwości, ale na to wszystko nakłada się ta, powiedziałbym, nowe zjawisko, jaką jest arogancja, która bierze się trochę z bezkarności. No, wymiar sprawiedliwości jest w tej chwili bardzo taki korporacyjny. Sędziowie są niezawiśli, muszą być, bo tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, sędzia był dyspozycyjny i można byłoby mu nakazywać wyroki. Tego nigdy nie może być. Ale system odpowiedzialności za krzywdy musi być. Ja się zetknąłem, zresztą o jednym chyba z tych przypadków mówiłem w jednym z swoich felietonów w Radiu Maryja. No, były teraz takie przypadki, które już w ogóle, od których włos się jeży na głowie. W więzieniu na skutek pomyłek, błędów sądowych zamknięto nie to, że niewinnych ludzi, ale ludzi zupełnie przypadkowych. To znaczy, kto inny został skazany.
Mimo, że nawet PESEL był uznany, prawda?
Tak, gdzieś tam w jednym przypadku był uznany PESEL, w jednym przypadku chodziło o człowieka, który był chory, niepełnosprawny, miał afazję, czyli to jest taki, człowiek nie mówi, nie ma kontaktu z otoczeniem. I tego człowieka 2 lata trzymano w więzieniu. No, coś niebywałego. To takie rzeczy nie działy się chyba w czasach, no, przynajmniej tych, jeszcze pamiętam czasy komunistyczne w Polsce dość dobrze, ale tego typu nadużyć to zamykano niewinnych ludzi, były represje polityczne straszne, ale tak, żeby do tego stopnia bałagan panował, żeby zamykać przypadkowych ludzi, To się to nie mieściło w głowie. W drugim wypadku był człowiek zdrowy, który tłumaczył: to nie ja, wypuśćcie mnie, to nie ja jestem tym człowiekiem. Nikomu się nie chciało sprawdzić. No to jest, tak o tym pisałem, strach wyjść na ulicę, żeby nie zostać przez pomyłkę wtrąconym do więzienia, zamkniętym w więzieniu. Tak dzisiaj funkcjonuje państwo polskie, no więc nie jest sprawiedliwość jego mocą i ostoją w żadnym razie.
Trzeba też zapytać o przyczyny, bo jeżeli widzimy, że to, co pan mecenas nam mówi, mamy te przykłady, które no, z jednej strony to są przykłady bardzo tragiczne, bo to są osoby, które są doświadczone niesprawiedliwością. Z drugiej strony widzimy to, ten brak zaufania, który rodzi się w wielu osobach do sądownictwa, poczucia sprawiedliwości, która tam ma się dokonać. Jest jakby jeszcze kolejny punkt, który tutaj trzeba podjąć, który pan też nam tutaj wskazuje, ta arogancja, która rośnie, która jakby czyni ze sędziego tak naprawdę no, pana i władcę. Przecież on powinien służyć obywatelowi i państwu. Jakie są, bo muszą być jakieś przyczyny, istota tych problemów, że my odchodzimy od tej idei sprawiedliwości i wykonywania prawa, które ma być ostoją i mocą dla tych prostych, malutkich, dla każdego obywatela, nie tylko dla tych, którzy mają wpływy, prawda, możliwości obrony czy oddziaływania na sądy, ale dla każdego obywatela.
To się bierze, proszę ojca, z takich chyba z poczucia pewnej takiej jednak bezkarności. To, czy to źle może brzmi w stosunku do sędziów, czy prokuratorów, to są zawody najwyższego zaufania społecznego, najwyższego. Do tego trzeba mieć szczególne powołanie. To tak jak do stanu duchownego trzeba mieć powołanie Boże, tak tutaj to jakieś szczególne jest potrzebne jednak. Taka misja sprawiedliwości. Trzeba być po prostu jakimś obiektywnym człowiekiem, z sumieniem po prostu, żeby wykonywać ten zawód. Selekcja do zawodu sędziego jest moim zdaniem, nabór do tego zawodu nie jest dobry, no, tak najogólniej mówiąc. Gdyby to zmieniać, ja się sam nad tym wiele zastanawiam, co powinno się zmienić. Na pewno powinny się zmienić zasady naboru na stanowiska sędziów. Nie powinni trafiać ludzie tak bardzo młodzi. Młodość jest atutem generalnie, właściwie we wszystkich sprawach, ale akurat w sądzeniu innych ludzi, w decydowaniu o losach innych ludzi, potrzebne jest trochę, a nawet sporo doświadczenia życiowego. To przepisów się można nauczyć na pamięć bardzo szybko. Ludzie są zdolni. Można się wykuć i jak z komputera sypać przepisami i odpowiadać, cytując całe ich treści. Ale takiego spojrzenia na życie, zrozumienie człowieka, poznanie, co to jest bieda, co to jest, że co to są jakieś konflikty, że nie zawsze życie się układa tak, jakby człowiek chciał, że nie każdemu życie idzie jak z płatka, a często tacy młodzi prawnicy są z dobrych domów, gdzie zawsze niczego nie brakowało, skończyło się dobre studia, znajomości pomogły zdobyć zaszczytny zawód najwyższy w hierarchii. No i tacy ludzie często nie potrafią zrozumieć człowieka. Syty głodnego nie zrozumie, jest takie powiedzenie i ono czasami się sprawdza i w tym obszarze. Ja obserwuję czasem takie podejście, no, lekceważenie człowieka. Biedny jest, to pewnie jego wina, że jest biedny. A nie rozumie się tego, że to dramatyczne doświadczenia ludzie do tego doprowadzają. Im człowiek starszy, tym bardziej to rozumie, bo widzi to wokół siebie. Gdzieś choroba, gdzieś już coś poznał, gdzieś w rodzinie czegoś doświadczył. Już lepiej rozumie innego człowieka, którego to samo spotyka. Więc tak młodzi ludzie nie powinni trafiać do zawodu sędziowskiego. To nie powinien być zawód pierwsza praca, a tak czasami jest. Moim zdaniem, i ja to będę postulował, jeśli formacja polityczna, z którą jestem związany, Prawo i Sprawiedliwość, będzie w Polsce rządzić, będę sugerował, żeby prowadzić taką zmianę. Sędzia co najmniej 35 lat i co najmniej 5 lat pracy w innym zawodzie prawniczym. To oczywiście musi być prawnik. On musi najpierw stawać po drugiej stronie. Musi bronić ludzi, prowadzić ich sprawy, albo też no, być prokuratorem, prowadzić te postępowania. Wtedy dużo więcej wie. I o samej jest przygotowany zawodowo. Nie trzeba by było wtedy kosztownych szkoleń prowadzić aplikantów sądowych. To ogromne pieniądze kosztuje. Przygotowani prawnicy w innych zawodach powinni trafiać. Tak zresztą jest w większości krajów rozwiniętych na świecie. Najlepsi prawnicy na ukoronowanie swojej drogi zawodowej zostają sędziami. Oni już naprawdę bardzo dużo wiedzą o życiu, o prawie, o jego stosowaniu. Mówię to z pewnym takim dyskomfortem osobistym, bo ja byłem kiedyś sędzią bardzo młodym. I zdaję sobie sprawę, choć znałem życie na wsi, się wychowałem w dość... Znałem pracę i widziałem, jak ludzie żyją. To doświadczenie też osobiste miałem jakieś do tego zawodu, ale też uważam, że zbyt młody człowiek nie jest takim sędzią sumienia jednak. Zbyt czasem prosto się patrzy na niektóre sprawy. A życie jest skomplikowane, trzeba rozumieć tą całą jego złożoność.
A obecnie jaka jest sytuacja? Kiedy można zostać sędzią?
26 lat wystarczy, żeby zostać sędzią. Zostają średnio sędziowie w wieku około 30 lat. Ta droga się trochę wydłuża, ale to jest... problemem jest to, że... Ci młodzi sędziowie, pierwsze ich decyzje samodzielne w życiu to są decyzje o wolności człowieka, o odebraniu dzieci, o odebraniu majątku. Nie może to tak być. Tak wielka władza na nieprzygotowany umysł nie powinna trafiać. To jest jeszcze system szkolenia prawników. Dzisiaj jest taka masówka niestety na uczelniach wyższych, a na prawniczych w szczególności. Testy zdawane, czy prawnicy się rzeczywiście na pamięć wyuczają przepisów i znakomicie zdają testy, ale oni nie, za mało jest takiego kontaktu, nie ma egzaminów ustnych nawet, że trzeba się przygotować do egzaminu, opowiedzieć o czymś, o jakichś prawnych problemach. Ja obserwuję z takim niepokojem i z przykrością czasem, jak prawnicy, sędziowie czy prokuratorzy nie potrafią się wypowiedzieć nawet. Uzasadniają wyrok, to mówią to takim hermetycznym językiem, że tego przeciętny człowiek nie rozumie. Czytam uzasadnienia wyroków, to sam mam często problem ze zrozumieniem ich, a przecież to jest dla człowieka. Sędzia pisze uzasadnienie, to tak, żeby przekonać tego zwykłego człowieka, że to jest sprawiedliwy wyrok. A to jest język tak hermetyczny, prawniczy, często jeszcze... wklejany z komputera gotowe formułki. Teraz komputer znakomicie ułatwia pracę, więc można sobie jakieś gotowe fragmenty artykułów wklejać czy orzeczeń z innych sądów. I to się degraduje niestety. Także na pewno to powinni być doświadczeni prawnicy. Jest też w wymiarze sprawiedliwości taka familiacja tego zawodu. To znaczy zbyt... duże są powiązania rodzinne między osobami wykonującymi zawód sędziego, prokuratora. To są często w tym samym mieście. Jedno z małżonków sędzią, drugie prokuratorem. Czasem dzieci, już kolejne pokolenia. To jest dobrze, jeśli dzieci idą w ślady rodziców, ale to nie powinno zbyt blisko być, więc należałoby wrócić do pewnych rozwiązań, które w przeszłości były. Nie było takich jeszcze lat temu, 20, PRL. Nie wszystko było tam złe, bo na przykład to, że nie mogło być takich bliskich związków rodzinnych w sądach, czy między sędziami a prokuratorami, to akurat moim zdaniem było dobre i należałoby do tego wrócić.
Nawet Biblia mówi, że ta mądrość, doświadczenie zdobywa się, jest ona z wiekiem przychodzi, bo wtedy obok litery prawa, która jest wykonywana, jest ten wymiar sprawiedliwości i miłości drugiego człowieka. To jest konieczne, żeby też zrozumieć, prawda, drugą osobę, sytuację. I często też spotykamy się z takimi wydarzeniami, że recytuje się tylko, tak jak pan mecenas nam mówi, poszczególne artykuły. Tak, tak, tak. A gdzieś człowiek pozostaje z boku i dochodzi do niesprawiedliwości.
Miłość bliźniego oczywiście. Oczywiście sędzia musi być czasem... Ta decyzja sędziego jest, ja też wielokrotnie takie decyzje w moim życiu podejmowałem, że pozbawiałem kogoś wolności, kto na to zasłużył, wydawałem wyroki, czasami surowe, ale to nigdy nie może się łączyć z jakimś podeptaniem godności człowieka. Sędzia nigdy nie może krzyczeć, nie może podnosić głosu. nie może, no to zachowanie, o którym pani Wasserman powiedziała, no to już jest w ogóle szczyt szczytów, ale nie może być jakiś, czy też musi wysłuchać człowieka. Nie może mieć też takiego nastawienia, że jak ktoś już jest oskarżony, to na pewno winien.
Mamy
bo są fałszywe. Mamy domniemanie niewinności, mamy całkowicie błędne oskarżenia. Człowieka trzeba wysłuchać, sprawdzić wszystko, czy rzeczywiście tak było. No i mieć naprawdę stuprocentową pewność, zanim się kogoś, no, wyrządzi mu się dolegliwość często na całe życie. To jest naprawdę bardzo odpowiedzialna praca. No, tu jest jeszcze, proszę ojca, taki element, że ta odpowiedzialność sędziów za wyroki praktycznie nie istnieje. Jakby sędzia, nie wiem, zgubił akta sądowe gdzieś tam, no czy nie wiem, nadużył alkoholu i gdzieś się źle zachował, to jeszcze go za to się jakoś tam rozlicza. No, są postępowania dyscyplinarne. Ale za to, że skrzywdził kogoś w ewidentny sposób wyrokiem, najczęściej żadnej odpowiedzialności nie ma. I tutaj saper myli się tylko raz. Jeśli inżynierowi się zawali most, no to na ogół odpowiada za błędy, które popełnił. Jeżeli lekarz utnie pacjentowi zdrową nogę zamiast chorej przez pomyłkę, różnie z tym bywa, ale też no, na ogół jest jednak za to jakaś odpowiedzialność. Natomiast te odpowiedzialności sędziów czy prokuratorów, sędziów za złe wyroki, prokuratorów za źle prowadzone sprawy w obie strony, bo to czasem jest, że się kogoś niewinnego oskarża, a też bardzo często jest tak, i znam wiele takich spraw, że mimo ewidentnych dowodów winy sprawcy uchodzą bezkarni. Nie oskarża się ich, nie prowadzi przeciwko niemu postępowań. I to są często drastyczne sprawy z zabójstwami włącznie. Więc no i za to nie ma odpowiedzialności. Musi być system odpowiedzialności za... I to można wprowadzić, nawet nie zmieniając konstytucji jednak. Na przykład wprowadzając dłuższe okresy przedawnienia tego typu czynów, jeżeli się ujawni w toku jakiejś kontroli, że to jest nadużycie prawa rażące jakieś, czy niedopełnienie obowiązków sędziego, powinna być za to odpowiedzialność służbowa. Aż do utraty urzędu włącznie. I to można wprowadzić. No jest jeszcze, proszę ojca, taki problem, że my tak naprawdę nie mamy ministra sprawiedliwości. Znaczy jest osoba, która ma taki tytuł, minister sprawiedliwości. Zmieniają się nazwiska, ale ten minister nie ma żadnych kompetencji w stosunku do sądów. Gdyby zlikwidować ten urząd, nic by się nie zmieniło, jeśli chodzi o sądownictwo, bo on dzisiaj też nie ma żadnej władzy. Ja piszę setki pism w ludzkich sprawach i już coraz bardziej chyba przestanę pisać Warszawa, a zacznę pisać Berdyczów. Jak w tym słynnym pisz pan skargę na Berdyczów i tak nic z tego nie będzie. No, bardzo często to jest... Dzisiaj minister sprawiedliwości odpowiada, że on nic do sądów nie ma. On nie wizytuje sądów, on nie bada skarg na sądy, on nie może niczego nakazać sądom. To jest prezes sądu i on ma tam wszystko to rozpatrzyć, ale też nie wolno mu się wtrącać w meritum sprawy. Może tam, że za długo się toczy, to jeszcze ewentualnie coś tam może zareagować. Także to jest zupełna nieodpowiedzialność i to też się musi zmienić. Wreszcie, no już jest nawet projekt złożony, Prawo i Sprawiedliwość złożyło taki projekt, żeby było taka instytucja, ja to nazywam apelacji nadzwyczajnej, żeby w pewnych sytuacjach, kiedy już zawiodły wszystkie tam instancje, wyrok jest prawomocny, nic nie można zrobić. Teraz jest kasacja jeszcze taka instancja, ale ona jest bardzo wąska, bardzo słaba. Trudno cokolwiek w drodze kasacji zmienić, żeby niektóre urzędy, właśnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny, te urzędy zresztą trzeba połączyć. To jest bardzo złe to rozdzielenie było, które obecna władza przeprowadziła. Więc żeby Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze, żeby w tych sprawach w dość szerokim zakresie można było zaskarżać te prawomocne już wyroki do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy trzeba by pewnie rozbudować nawet, on powinien być większy i więcej spraw rozpatrywać, właśnie takich, gdzie jest poczucie krzywdy. To, co mnie boli dzisiaj jako człowieka, który tam próbuje z różnym skutkiem pomagać ludziom w różnych sprawach, to jest to, że no, zdarzają się takie sprawy, że otrzymuje odpowiedzi w świetle prawa nic już nie można w tej sprawie zrobić. Krzywda jest oczywista, aż krzyczy niesprawiedliwie, człowiek w więzieniu siedzi, nawet na dożywocie, takie znam sytuacje. Ewidentna krzywda, ewidentnie źle osądzona sprawa. No ale prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich mówi, że on już nic nie może zrobić, bo tu nie ma podstaw do kasacji, bo ona jest bardzo wąsko zakreślona. Więc taka klapa bezpieczeństwa, czyli dość szerokie uprawnienie zaskarżania tych krzywdzących wyroków, to też można wprowadzić. I to będę do tego gorąco namawiał, żeby to zrobić. I wtedy jakąś, mam nadzieję, że wiele z tych krzywd jeszcze można byłoby naprawić w takim nadzwyczajnym postępowaniu.
Toż takie pytanie, które rodzi się, kiedy mówimy o sądownictwie, o sprawiedliwości, która tak jest to hasło, ma być mocą ostoją Rzeczpospolitej. Czy też nie jest tak, że ci, którzy mają sędziowie, prawda, czy też prokuratorzy, to możliwość oddziaływania, doszukiwania się sprawiedliwości, bo ta jest, prawda, podstawą całego prawa. Czy nie jest tak, że nieraz to jest droga jakby kariery? Ja to mówię specjalnie, to słowo używam, dlatego że wówczas nie liczy się ani sam wymiar, ani prawo, tylko liczy się osoba, która jakby idzie kolejnymi szczeblami drogi swojej, zapominając, komu służy. Oczywiście to jest ogólne, prawda, nikogo nie obrażając, żadnych ani sędziów, ani prokuratorów, ale takie przypadki też są obecne.
No ja myślę, że to jest na przykład problem takich statystyki, która bardzo często jest myląca. To bodajże Tuwim kiedyś powiedział, że są trzy poziomy kłamstwa. Kłamstwo pospolite, przysięga i statystyka jako najwyższy poziom kłamstwa. Rzeczywiście bardzo często coś statystycznie wygląda świetnie, sędzia załatwił bardzo wiele spraw, miał bardzo tam dużo wyroków utrzymanych w mocy i tak dalej, ale nie wnika się w tą właśnie istotę, w tą sprawiedliwość w poszczególnych sprawach. No to jest... Ja myślę, że jednak w tej odpowiedzialności jest podstawowa rzecz. Dzisiaj no, sędzia, który wydał niesprawiedliwy wyrok prawomocny, zapadła kurtyna i w zasadzie nikt pod tą kurtynę już potem nie zagląda, a powinno się czasem ją jednak podnieść i zajrzeć. To jest też takie jakby chowanie się, czy zamykanie się tego środowiska. No, sędziowie powinni zresztą być jakby no, poza jakimiś wszelkimi układami, nie mogą prowadzić działalności politycznej, muszą jakby no, swoje kontakty prywatne też jakoś tam kontrolować, żeby nie narażać się na podejrzenia, że są gdzieś tam powiązani z kimś. Ale są też trochę oderwani od rzeczywistości, to znaczy jakby nie docierają do nich sygnały o tym, jakie są na przykład szersze problemy społeczne. I to jest rola prokuratury. To jest bardzo źle się stało, że prokuratura została wyłączona z wpływów rządowych. No bo jaki wpływ ma społeczeństwo na prokuraturę dzisiaj? Żaden. Na sądy nie ma, bo są niezawisłe. Na prokuraturę nie ma, bo są niezależne. I cała ta sfera najważniejsza dla, no bardzo wrażliwa sfera władzy, jest poza wszelką kontrolą społeczną. To jest wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, ale ta Rzeczpospolita Polska, jej obywatele nie mają żadnego wpływu na ten wyrok. Żadnego. A mogliby mieć jaki? No przez prokuraturę. Bo minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym, ten minister jest... Ludzie wybierają posłów, posłowie wybierają ministra sprawiedliwości i go rozliczają. I też formułują wobec niego jakieś oczekiwania. Jest dużo gwałtów, proszę ostrzej karać gwałcicieli, prawda? No to wtedy prokurator generalny poleca prokuratorom, minister sprawiedliwości będący prokuratorem generalnym, mówi prokuratorom, żądajcie wyższych kar. Jak nie są wyższe, to apelujcie, składajcie apelacje. Taką politykę karną prowadzimy. No to jest coś, co znakomicie pokazał świętej pamięci Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości. Polityka karna. I tu niezawisłość sędziowska jest nienaruszona. No, w ostateczności ten sędzia z orłem na piersi wydaje ten wyrok, ale on ma sygnał. Jest społecznie taka sytuacja, bo jak on gdzieś w jakimś mieście, no, w jednym orzeka od iluś tam lat, to on może nawet nie wiedzieć, co się dzieje, nie wiem, gdzie, 50-100 kilometrów dalej w całej Polsce. Ale minister sprawiedliwości wie i w oparciu o tę wiedzę może kształtować jakąś politykę karną. Dzisiaj to jest rozmontowane zupełnie. To nie funkcjonuje, bo no, wielkim błędem było to uniezależnienie prokuratury. Prokuratura ma służyć społeczeństwu, a sądy mają czynić sprawiedliwość.
Czyli ten system reagowania, który tak naprawdę dzisiaj reagowanie na to, co się dzieje, no, jest mało skuteczne, czy też...
Dzisiaj jest taka powszechna...
Praktycznie w ogóle nie istnieje.
Proszę Ojca, powszechna niemoc, powszechna bezradność. Ludzie, którzy piszą skargi do ministerstwa, doskonale to wiedzą. Od 99% tych skarg uznawanych jest za bezzasadne albo oczywiście bezzasadne. Na dwie kategorie dzielą się te skargi. Bezzasadne albo oczywiście bezzasadne. A odpowiedzi to są według takiej instrukcji dwupunktowej. Punkt pierwszy, sąd ma zawsze rację. Punkt drugi, jeśli sąd nie ma racji, patrz punkt pierwszy. Do tego to się sprowadza. No, ludzie są bezradni i zaczynają się ludzie też organizować. To znaczy ja bym tutaj, i to chyba jest pozytywny ruch. Ja słyszę już o takich społecznych inicjatywach, stowarzyszeniach, które gdzieś tam chodzą, obserwują rozprawy sądowe. Przecież mamy jawne procesy, więc każdy może iść i słuchać, co się dzieje w sądzie, jako publiczność. I przynajmniej swoją obecnością jakoś wpływać na to, żeby to się toczyło nie w cztery oczy, tylko tak, gdzieś tam w zamkniętej sali, gdzie nikt tego nie widzi. Jeśli ktokolwiek ma, nie wiem, czas, czy to może warto czasem iść sobie zobaczyć, co jest na wokandzie sądowej, i wejść i usiąść i posłuchać. Wolno każdemu.
Jak to wygląda, prawda?
Jak to wygląda.
A to jest też nasze oddziaływanie.
Bardzo cenię te inicjatywy, które ludzie podejmują gdzieś tam oddolnie. One się biorą właśnie z takiego poczucia krzywdy. No ten właśnie taki jakby ten społeczny, pewien społeczny nacisk na sprawiedliwość jest potrzebny. Dobry nacisk, bo tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, grozić sędziemu, czy tam jakąś presję wywierać. Nie wolno tego robić. Ale takie zdrowe społeczne zainteresowanie.
Bo to jakby trzymać rękę na pulsie, prawda? To jest tylko sprawdzanie, czy ten puls rzeczywiście jest i czy wszystko jest w porządku.
No ja jestem obrońcą, to telewidzowie, słuchacze wiedzą, byłego posła Witolda Tomczaka w jego słynnej sprawie, kiedy stanął w obronie wizerunku Ojca Świętego w Zachęcie, gdzie ten wizerunek został sprofanowany w sposób oczywisty. Tam wiele osób przychodzi na ten proces jako publiczność. No, przykre, że sąd nie pozwolił relacjonować w mediach tego procesu, no, ale publiczność jest i to jest istotne, to, że ci ludzie przychodzą, są na sali i widać to zainteresowanie społeczne, że ten proces nie toczy się tylko w ściśle zamkniętym kręgu. Chociaż szkoda, że nie toczy się jawnie w tym sensie, że nie ma medialnego przekazu.
Miał dostęp, prawda? Dzisiaj rozmawiamy, dlaczego sprawiedliwość nie jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej. Naszym gościem pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Zaprosimy naszych widzów również do pytań. Numery telefonów: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, z zagranicy dwa numery: 56 657 0013 oraz 56 657 0014. W telefonii w naszej rodzinie bezpłatne numery 536 600 lub 536 600. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, jeszcze jedno pytanie dla pana mecenasa dzisiaj. Czy to prawo, które jest w Polsce, tak bardzo wiem, że to jest szerokie, ogólne pytanie, ale czy odnosi pan wrażenie, że ono jest prawem sprawiedliwym? Bo pan też jako mecenas, doświadczenie, prawda, jako były sędzia, człowiek, który też żyje w tej rzeczywistości, takie ogólne pytanie, ale jak pańskie odczucie na dzisiaj? Czy to jest ta moc nasza?
Proszę ojca, te fundamentalne kodeksy, które są istotą tego prawa sądowego, nie są złe, tak to sądzę. To znaczy, oczywiście można zmieniać przepisy w kodeksie karnym. No jest na przykład taki przepis, który pewnie trzeba zmienić, bo praktyka jest zła na jego gruncie. To znaczy zdarzają się takie bardzo okrutne pobicia. Ja sobie przypominam taką sprawę gdzieś tam spod Krakowa, gdzie bezdomnego człowieka skatowali jacyś tam sadyści, bardzo źli ludzie, skatowali go, potem go wrzucili do rzeki, on utonął, ciężko pobity człowiek. I to zostało uznane za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, ale nie mieli zamiaru zabicia, dostali tam po 3 czy po 4 lata więzienia, powinni dostać dożywocie za okrutne zabójstwo. I ten przepis jest pewnie niedoprecyzowany i pozostawia jakąś tam, nie wiem, wątpliwość co do tego, jak stosować ten przepis właśnie o tym pobiciu. Ale no, nie jest aż tak źle z polskim prawem, żeby nie można było na jego podstawie sprawiedliwie sądzić. W prawie cywilnym jest taki przepis o zasadach współżycia społecznego, że nikt nie może ze swojego prawa czynić użytku sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. Za rzadko stosowany ten przepis jest. Bardzo często no, jest ktoś, jak to się mówi tak czasem potocznie, jest na prawie, ale to korzystanie z tego prawa jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Właściciel, który chce, nie wiem, wyeksmitować lokatora biednego jakiegoś, który tam mu nie płaci, ma prawo właściwie, on jest właścicielem, tak? No może zrobić ze swoją własnością co chce. No może wyrzucać tego człowieka, no ale są jeszcze jakieś zasady współżycia społecznego, jakieś normy, że człowiek to nie jest rzecz, to nie jest przedmiot, nie można go tak sobie wziąć i wyrzucić. Więc są te przepisy, które pozwalają sędziemu poszukiwać tej sprawiedliwości, bo do sprawiedliwości trzeba dochodzić często poprzez przepisy, przeglądać, wertować. Ja wielokrotnie jako sędzia byłem w takiej sytuacji, że no, nie ten przepis, to może inny, może nie tak, to może inaczej tę sprawę potraktować, no ale starałem się, żeby na końcu tego mojego rozumowania jakaś sprawiedliwość tego wychodziła. A dzisiaj często widzę takich, to na przykład w jakichś programach telewizyjnych, interwencyjnych, jest ich sporo już, pojawia się jakiś rzecznik sądu, no, który mówi z miną automatu prawniczego. To jakby nie człowiek mówił, tylko recytuje paragrafy i tak, no wszystko dobrze. Ktoś tam, nie wiem, zginął, ktoś został strasznie skrzywdzony, kogoś trzymano w więzieniu ileś tam lat niewinnie, niesłusznie. No ale seria paragrafów, no wszystko było zgodne. Jak go zapytać, no ale czy to było sprawiedliwe, to on się zdziwi wtedy. Skąd takie pytanie? Prawo tylko się liczy, a nie sprawiedliwość. A jeszcze raz podkreślam, że czasem mówi się, Polska to państwo prawa. Czy Polska jest, czy nie jest państwem prawa, się niektórzy zastanawiają. Nie jest państwem prawa, bo nie ma czegoś takiego jak państwo prawa. Jest państwo prawa i sprawiedliwości. Mówię tu bez w tym momencie kontekstu politycznego, w sensie nazwy partii, do której należę, ale konstytucja mówi tak, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Więc nie ma prawa, czyli nie istnieje samo prawo, jeżeli nie służy ono sprawiedliwości. Tak trzeba interpretować prawo, żeby ono służyło sprawiedliwości.
Prawo ma służyć człowiekowi, prawda, i doszukiwać
człowiekowi, się sprawiedliwości. Tak, a człowiek potrzebuje sprawiedliwości.
Otóż to. I tutaj chyba największe zawirowania dzieją się na tym zetknięciu się, prawda, prawa i sprawiedliwości i tego, by ono służyło człowiekowi, było dla człowieka, natomiast nie było normą jedyną, wedle której żyjemy, dlatego że ono jest dla człowieka stworzone, a nie człowiek dla prawa, to już...
Bo to jest jeszcze, proszę ojca, sumienie potrzebne, tak. To znaczy coś, co każdy sędzia musi mieć i to no, dla katolików jest to oczywiste, może dla innych nie aż tak bardzo, chociaż no, to powinno być kategorią uniwersalną dla wszystkich ludzi. Sumienie, czyli prawo plus sumienie, z tego powinna wynikać sprawiedliwość.
Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Mazowsza.
Witamy.
Ja mam taką sprawę, trochę dziwna, bo ja mam 81 lat. Zwracam się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby mi pomógł umieścić gdzieś, może w jakimś domu pomocy, ponieważ mam kręgosłup bardzo chory, kolana zwyrodnienie stawów kolanowych, kręgosłup jest w ogóle sfatygowany fatalnie i no jeżeli chodzi o poruszanie się, no jeszcze się poruszam sprawnie, bo dostaję zastrzyki w kolana i tak dalej. Mam wiele innych schorzeń somatycznych I przyszła pani z MOPS-u, z inną panią i mówi tak do mnie. Dla pana jest tylko Dom Pomocy Społecznej dla psychicznie chorych. A ja się pytam, dlaczego? No bo pan kiedyś siedział, był właściwie w szpitalu psychiatrycznym. No faktycznie przyznaję się do tego. 3 razy w szpitalu psychiatrycznym byłem w PRL-u. Ale to była ucieczka przed sądem. Po prostu miałem sprawy z pierwszymi, no, to byli ci, no, jak to, partyjni władcy, którzy chcieli mnie uwięzić. Ja wtedy zgłaszałem się do szpitala psychiatrycznego, zostałem przyjęty, no właściwie lekarze mi pomagali, no. Chodzi o sekretarzy partii w zakładach pracy, z którymi miałem konflikty. 3 razy to było za PRL-u. 2 razy było to już po wyzwoleniu. No, opinię miałem taką, że to była encefalopatia pourazowa, ponieważ w młodości byłem uderzony granatem w głowę i raz miałem napisaną charakteropatię, czyli 5 razy to było. 3 razy było w PRL-u, ale to była moja ucieczka przed sądem, bo to z sekretarzami partii miałem kłopoty, a potem 2 razy już w 1989 roku. I teraz poprosiłem właśnie o pomoc społeczną, żeby mnie umieścili. Przyszła pani i powiedziała, ponieważ pan się tylko kwalifikuje do domu dla psychicznie chorych. Po pewnym czasie, po jakichś 2 miesiącach, dowiaduję się, że mam sprawę sądową z pomocy społecznej. Pomoc społeczna mnie oskarża o takie rzeczy, że no, byłem w szpitalu psychiatrycznym, że nie jestem zdolny do płacenia czynszów, a czynsze płacę regularnie. Że zadłużony jestem w bankach, że nie mam zdolności kredytowej, że mam robaki w głowie, co już w ogóle to jest, naprawdę nie wiem jak to nazwać, że ta pani z MOPS-u tak napisała, bo ja faktycznie, jeżeli chodziło o robactwo, to się u mnie w domu jakieś robactwo zaległo. Ale ja się zgłosiłem do SGGW, do...
Dziękujemy panie Aleksandrze.
To ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jeśli by pan, nie wiem, zostawił poza anteną jakieś bliższe dane dotyczące swojej osoby, to ja zwrócę się o zbadanie pana sytuacji przez właściwe instytucje. Chętnie się tym zainteresuję. Jest pan sędziwym człowiekiem i należy się panu opieka, jeśli pan sam nie jest już w stanie z powodu wieku czy choroby samodzielnie egzystować i to musi być do załatwienia. Zakład czy dom pomocy psychiatryczny nie jest, znaczy nie można człowieka wbrew jego woli tam.
Tylko że ciekawe jest, panie mecenasie, że po wizycie pojawia się postępowanie tak. Sądowe.
No, trzeba to sprawdzić. Prosiłbym, żeby pan zostawił swoje dane.
Mamy już telefon.
To ja się tym zainteresuję po prostu.
I mamy kolejny telefon. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław, jest z Chicago.
Witamy, prosimy.
Witam ojca prowadzącego gościa. Witam również i wszystkich moich rodaków. Temat jest zasadniczy dla naszych dzisiejszych czasów. Prawo. Prawo, które zostało powyginane jak wąż babiloński. Przepraszam, tak się wykreśliłem. Dlatego, że nie ma tego prawa tak to tak, nie to nie. Tylko na przykład, jeżeli chodzi o prawa biznesowe w Polsce, tego co ja słyszałem, jest około 200 tysięcy przepisów na ten temat. Czyli, że prawo jest niejasne, jest poligonem dla różnego rodzaju cwaniaków, którzy ukończyli tak zwane szkoły prawnicze. I przepraszam, tak używam, bo ja nie kategoryzuję wszystkich prawników pod tą kreską, przepraszam. Ale tak samo jest tutaj w tym kraju, w Stanach Zjednoczonych. Po prostu nie liczy się prawo, liczą się pieniądze. Liczy się biznes, liczą się układy. Dopóki tak będzie, to rządy będą bezprawne, bo nie będzie nad nimi kontroli. sądy będą bezprawne, bo nie będzie na tym kontroli. Mówi się, że sądownictwo jest trzecią władzą. Powinno być pierwszą władzą. Ale najpierwszą władzą to powinno być społeczeństwo. I moim zdaniem, teraz słyszałem w PiS-ie właśnie były te wybory, że co 3 lata ma być zmiana prezesa i jakichś tam relacji, jakichś innych. Wydaje mi się, że w tej sytuacji, w jakiej się nasza cywilizacja znalazła, czyli że kompletny upadek, no może nie kompletny, ale upadek prawa, praworządności, to zasadniczą sprawą jest niezależność sądów, ale sędziów powinien wyznaczać nie żaden prezydent czy premier czy ktokolwiek, tylko parlament. I sędziowie powinni być nie na dłużej jak na dwuletnią kadencję, 3-letnia to góra, żeby się nie demoralizowali. I powinni być poddani kontroli społecznej. W jaki sposób powinno być utworzone ciało, tak samo jak w sądach jest. Ja byłem tutaj kiedyś ławnikiem, na przykład w sądzie. W sądzie kryminalnym o zabójstwo byłem ławnikiem. Kilka zabójstw coś tam popełnił. Są ławnicy. I powinna być taka rada ławników społecznych, poza kontrolą jakikolwiek sędziów czy sądu. I ta rada powinna kontrolować to, co te sądy wyprawiają. Czy ci sędziowie postępują zgodnie z prawdą, czyli z prawem, czy ci sędziowie po prostu naginają to prawo, czyli że prawdę, do kasy, czy do upadów. I dopóki prawo nie będzie znaczyło prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość, dopóty ta cywilizacja będzie upadała. Dziękuję z panem.
Dziękujemy, Bogu. Panie Wacławie, pozdrawiamy. No, parę tez,
myślę, że znaczy dotknął pan problemu, że rzeczywiście to jest chyba szersze zjawisko niż tylko polskie. Znaczy, my się martwimy Polską, bo to doszło do bardzo no, niepokojących już granic, ta patologia wymiaru sprawiedliwości, ale powiedzmy sobie szczerze, że to się dzieje także gdzie indziej. Ja stykam się ze sprawami no, czasem naszych rodaków i pan dzwonił ze Stanów Zjednoczonych. Tam też zapadają niekiedy tak dziwne i zaskakujące wyroki. Wydawałoby się, że ten amerykański system sprawiedliwości, który z filmów czasem znamy, to oni chętnie to w fabułę filmów wplatają te sprawy sądowe, ale tam też dzieje się krzywda. I to ja znam przypadki, że za zupełnie bez dowodów nasi rodacy dostawali straszne wyroki tam, od których włosy się jeżyły na głowie. Zresztą sami Amerykanie też niejednokrotnie narzekają na swój wymiar sprawiedliwości. W Europie też no, znam przykład z Holandii zabierania dzieci polskiej rodzinie straszliwe, jakaś horrendalna sprawa. Poszli z dzieckiem do lekarza i za chwilę im to dziecko zabrano. Dramatyczna walka o odzyskanie, no odzyskali, ale to jakby skala. To jest ta też walka z rodziną, która się toczy. To elementem tego jest rodzina jest czymś złym z gruntu rzeczy. Rodzina patologiczna. Trzeba od razu ingerować w rodzinę, kiedy tylko można zabrać dzieci, bo związki partnerskie potrzebują dzieci, więc żeby komuś dać z adopcji, to trzeba komuś zabrać. Takie rzeczy dzieją się i w tym wymiar sprawiedliwości uczestniczy. Nie tylko polski jest to problem. Pan tu dawał pewne propozycje zmian. No nie jest to wszystko takie proste. Oczywiście no sądy muszą być niezawisłe, no bo z kolei jeżeli sędzia będzie do dyspozycji na telefon, no to będzie też złe. Chociaż mamy sędziów na telefon, mimo że formalnie ta niezawisłość jest zastrzeżona. Moim zdaniem musi być system takiej reakcji, żeby sędzia, który wydał niesprawiedliwy wyrok, musiał się jednak liczyć z tym, że ktoś ten wyrok sprawdzi. Gdzieś na końcu trzeba liczyć, no jest jeszcze ten Sąd Najwyższy, no dopilnujmy, żeby tam rzeczywiście najlepsi sędziowie trafiali i jednak mieli na tyle czasu, żeby wejrzeć w te sprawy. Niech ten minister sprawiedliwości ma aparat wizytacyjny, który będzie przeglądał te sprawy. Ktoś się skarży, przejrzeli sprawę, rzeczywiście jest krzywda, skarżymy. Prawomocny wyrok do Sądu Najwyższego, skarżymy. Ten sędzia będzie musiał się liczyć. No,
z tym, że ktoś to jest zajrzy, to kontrola,
nie?
Prawda?
Nie, zamknąłem akta, odłożyłem do szafy i nikt nie ma prawa... Mało tego, jeszcze się mówi, że nie wolno krytykować wyroków. Że jak można... Pan krytykuje czasem w jakichś debatach politycznych. Co pan krytykuje prawomocny wyrok? Krytykuje. Bo wyrok sądowy jest dziełem ludzkim, które wolno krytykować i nawet trzeba, jeśli jest zły. Jeśli jakiś tam sędzia Tuleja czy inny sędzia w sprawie pani Sawickiej wydał zły wyrok, który mi się nie podoba, to mam prawo go krytykować. Jednej rzeczy nie wolno robić, tylko polskie prawo zabrania, wpływać na sąd przed wyrokiem pierwszej instancji. To znaczy nie można jakby no, nie wiem, domagać się tutaj kary w sytuacji, kiedy ten sąd ma w spokoju nad tym wyrokiem się zastanowić, ale później już po pierwszej instancji można krytykować wyrok, a po drugiej tym bardziej, jeżeli on jest prawomocny, bo to jest działalność publiczna i tak jak każda publiczna działalność podlega ocenie i podlega krytyce.
No właśnie, gdy nawet mówimy, wspominaliśmy o pani Sawickiej, to też widzimy tą sprawiedliwość, prawda? Są fakty, są czyny.
Są fakty ewidentne, potwierdzone, przyznane przez samą winowajczynię i nie ma na to, i nie ma za to wszystko kary. Kiedy indziej widzimy sytuację, że nie ma żadnych dowodów, są jakieś mgliste pomówienia. Ja znam takie sprawy, gdzie naprawdę drastyczne wyroki zapadają. Nie ma żadnych dowodów. No, znam taką sprawę, gdzie autentycznie, zresztą ja mówiłem już o niej słuchaczom, dramatyczna, tragiczna sprawa, bez żadnych dowodów skazano człowieka na dożywocie, za zabójstwo, nie było dowodów, nawet poszlaki jednej nie było. Była poszlaka wskazująca na innego sprawcę. Sąd potrafił przejść nad tym do porządku dziennego, okręgowy, apelacyjny i na koniec Sąd Najwyższy to zaklepał. Włos się jeży na głowie, kiedy się czyta takie sprawy. Mam nadzieję, że jak się zmienią przepisy prawne, będzie można do tych spraw jeszcze wrócić. Że jeszcze przyjdzie ten czas na sprawiedliwość.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam księdza prowadzącego i pana Wojciechowskiego, posła.
Witamy.
Ja z panią Samojskiego. Sprawy sądów to naprawdę to święta słowa pan Wojciechowski mówi. Ja jestem wciągnięty też w sądy w sprawie rozgraniczenia. I sądy są bardzo postronne. Nie czytają dokumentów. Dokumenty są fałszowane przez urzędników gminy czy tam geodezji. I to jakoś nie trafia do sądu. Wydaje mi się, że sąd powinien przede wszystkim opierać się na faktach, na tych faktach prawdziwych, no bo jeśli ktoś fałszuje dokumenty, to też nie jest jakimś zwykłym oszołomem, no jakiś urzędnik też coś robi, żeby mniej więcej miało to jakąś moc niby prawną. Jakieś tam dane bierze. No ale jeśli to wynika z papierów, że to jest sfałszowane, to sąd powinien rozpatrywać. Sprawa była w 1982 roku i ta sprawa była, no, jednym słowem, zafałszowana. Wygląda tak sprawy. I sąd rozpatrujący w tych latach, bo to się kilka lat ciągnie, sprawę opierał się na tym, że nie może zmienić decyzji sądu z 1983 roku, ale na moją korzyść. Ale na korzyść tych, którzy tam fałszywie to robią, to nie może robić. Czyli powtórka występuje sprawy z 1983 roku w tym roku. W kierunku moim, czy tam moich rodziców. W tej sprawie złożyłem, bo to był sąd, odwoływałem się dwa razy, chciałem odwołania sędziego, bo było stronnicze. Załatwianie w sądach odwoławczych, okręgowych, po prostu nic się nie protokołuje, co się mówi. Sędziowie nie mają czasu, bo jakieś sprawy prowadzą. Musiałem pisać jakieś dodatkowe takie wyjaśnienia do sprawy. No a kończąc to wszystko, wychodzi na to, że sprawa została po raz drugi sfałszowana podobnie, tak jak w 1983 roku. Czyli niezgodnie z tym, co było, niezgodnie z rzeczywistością, nie obowiązują przepisy z 1983 roku, a sąd podobnie przesuwa granice. Ja w tej sprawie napisałem do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację. Nie wiem, co wyjdzie. Chciałbym jakiś kontakt jeszcze z panem posłem Wojciechowskim, jeśli bym mógł jakoś uzyskać. i przesłałbym część tych dokumentów, co przesłałem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam tego będzie z 8 stron i mapy podstawowe, tam 3 mapy. Mógłbym jeszcze część tych dokumentów, z których jasno wynika przekręty. Tak jak mówiłem, ten gospodarz żadnych budynków nie postawił, ani z planem, ani z pozwoleniem. Budynki pierwsze postawił na działce moich rodziców. Dopiero w latach 65-68 były wyznaczane działki, a sąd stwierdza, bo to tak jak pierwszy sąd w 83 roku coś napisał, że przykładowo, już bez nazwiska będę mówił, że rodzice nie mieli, tego nigdy nie użytkowali, pomimo że jest dokument z archiwum, że mama, to było własnością mamy, i tak sąd powiela kłamstwo jednego sądu, następny sędzia znów to samo pisze, nie sprawdzając w ogóle, tak jakby nie dochodził do sedna sprawy, jakby nie widział dokumentów.
Panie Romanie, dziękujemy.
Ja się, jakby pan też przekazał jakieś swoje dane poza programem, to ja przekażę panu, gdzie by pan mógł przesłać, to jestem ciekaw tego wniosku do rzecznika i spróbuję się zainteresować
może
tym, co rzecznik
na
zrobił.
Na adres biura, bo pan dzwonił z numeru zastrzeżonego, więc nic, tak. Nie mamy jego numeru. Czyli może do pana posła na adres biura poselskiego te dokumenty.
Bardzo proszę, to pan znajdzie w internecie.
Najlepiej, dlatego że pan dzwonił do nas z numeru zastrzeżonego, więc...
Rozumiem. To proszę przesłać, ja się zainteresuję, jaki jest los tej sprawy u Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale tak gwoli komentarza, te sprawy rodzinne, znaczy te jakieś sąsiedzkie, graniczne, to one zwłaszcza wymagają takiego doświadczenia życiowego. Ja znam takie sprawy, gdzie rzeczywiście brak takiego zdrowego rozsądku sędziego powoduje dramaty ludzkie. Spiera się dwóch braci o majątek. Zdarza się, w najporządniejszych rodzinach jest jakiś kon. Nie powinno być, bo bracia powinni się wspierać zawsze i nie kłócić. No ale takie jest życie, może dojść. No i teraz sąd podejmuje decyzję, dzieli jakoś ten majątek, przyznaje gospodarstwo jednemu bratu ze spłatą na rzecz drugiego. Tylko ta spłata jest po pierwsze tak wysoka, a po drugie tak natychmiastowa, gdzieś tam w krótkim terminie do zapłaty, że oczywistą jest dla sędziego, kto trochę zna życie, kto trochę zna wieś, możliwości, co to jest gospodarstwo, ile trzeba pracować, jak długo, żeby taki dochód dostać, gdzieś tam 100 tysięcy złotych, prawda? To jest tam z 12-hektarowego gospodarstwa dochód, jakiego trudno obejrzeć rolnikowi. I on ma w ciągu miesiąca taką kwotę zapłacić. Nie zapłacił, rosną odsetki, za chwilę przychodzi komornik, zajmuje całe to gospodarstwo i jeden brat ma całe gospodarstwo, a drugi jest nędzarzem po takiej decyzji sądu. I takie sytuacje są. I brak poczucia takiej sprawiedliwości, sędzia co? Zgodnie z prawem może podzielił, zgodnie
litera
z prawem.
Litera prawa tylko i wyłącznie.
Litera prawa. Albo drugi podam przykład takiego sporu też, gdzie dramatyczna, tragiczna sprawa, bo dwóch braci, znaczy chodziło o matkę, spór właściwie o prawo widzenia się z matką. Jeden z braci opiekował się matką i nie wpuszczał drugiego brata do tej matki, starej, już umierającej, już nie żyje ta matka niestety. I ten brat, ten drugi z braci nie mógł jej zobaczyć. Próbował przez sąd uzyskać dostęp do tej matki. Sąd uznał, że nie, bo właścicielem nieruchomości jest ten brat, więc on decyduje właśnie o czym, o matce, czy kto ma prawo przyjść do matki, która nie była ubezwłasnowolniona, nie była... Tylko tyle, że leżała obłożnie chora. Absurd. No sąd powinien stanąć w obronie elementarnego ludzkiego prawa. Może gdyby ten sędzia był już bardziej doświadczony, może gdyby przeżył chorobę własnych rodziców, czy śmierć, to może by więcej rozumiał, co to jest. Co to jest nie móc się zobaczyć z matką, która umiera. To by może zrozumiał. Jakiś sędzia orzekał, zgodnie z prawem, ten jest właścicielem.
Litera prawa i koniec.
Litera prawa, w porządku, zadowolony, podpisał wyrok i poszedł sobie na obiad. No, taką mamy niestety bardzo często sprawiedliwość. Brak takiego wczucia się w ludzkie dramaty. Oczywiście, że powinien wtedy nakazać prawo do widzenia z tą matką. Przepisy pozwalały na to. Mógł i powinien to zrobić.
To jest rzecz bardzo naturalna.
I tu jest i prawo boskie, i prawo naturalne. Ale i to ludzkie też tak pozwalało wydać taki wyrok. Tylko trzeba było trochę nad tym pomyśleć.
No i też trzeba było chyba chcieć, prawda, doświadczyć.
Trzeba było chcieć, tak. Trzeba było chcieć rozwiązać ten konflikt, a nie stworzyć. A czasem też znam takie sytuacje, gdzie sąd tworzy konflikt. Była jakaś tam droga, którą od dziesiątek lat korzystała, tam dwie rodziny korzystały. Potem powstał jakiś spór, też się zdarza. Szwagier ze szwagrem się tam o coś pokłócili i ten jeden szwagier okazało się, że jest właścicielem tej drogi, bo ta droga jest dopisana do jego działki, zabronił temu drugiemu szwagrowi korzystania z tej drogi. No więc on poszedł do sądu, żeby sąd mu dał drogę konieczną. Jest taka instytucja w tym miejscu. A sąd mu nie dał tej drogi koniecznej tu, tylko z drugiej strony nieruchomości, przy okazji jeszcze przez działki kilku innych właścicieli, którzy nie chcieli tej drogi tam, no bo nikt nie chciał, nie wiem, tak, zbierać swoich płotów, żeby mu ktoś po drogą jeździł. Wykreowany został konflikt na pół wsi. Trzeba było rozwiązać konflikt między tymi dwoma szwagrami, prawda? Powiedzieć, że masz prawo jeździć tą drogą, którą jeździłeś. Jeśli to jest jego działka, może jakieś tam odszkodowanie, nie wiem, 300, 500 zł, czy ileś za to się należy. Proszę bardzo, rozwiązany konflikt. Nie, sąd wykreował konflikt i teraz już skłócone jest napięcie społeczne, brak doświadczenia, brak, no po prostu człowiek, który orzekał w tej sprawie, który no nie miał takiej misji sprawiedliwości. Automat prawniczy orzekał, a nie człowiek właśnie no, z sumieniem, który szuka sprawiedliwości.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, tu mówię ze Szwecji.
Pozdrawiam.
Nie chciałabym ujawnić nazwiska. Witam, szczęść Boże dla ojca i pana mecenasa.
Witam.
Ja chciałam powiedzieć, czy to jest normalne, aby 7 lat walczyć z sędziami o sprawiedliwość. Jesteśmy 10 spadkobierców, a jest jedna rodzina, którą matka sprowadziła i dzieci na drogę karną. Ja to wszystko panu opisałam w listach. Pan ma bogatą korespondencję już u siebie w biurze. Ja wiem, że pana nie ma w biurze, bo ja w piątek dzwoniłam i mówili, że pan wróci dopiero 15 lipca. Ja bym pana bardzo prosiła zainteresować się tą sprawą. Myśmy wszystko udowodnili, że popełnili przestępstwo, cała rodzina, zaczynając od kradzieży samochodu. Mój brat był kapłanem katolickim. Pracował w Niemczech i pracował w Polsce. Udowodniliśmy wszystko. Przestępstwa są jeszcze inne, że wszystkie dokumenty zostały zniszczone przez matkę. My nie mamy nic, żadnej pamiątki. Sąd pierwszej instancji orzekł, że ona jest uniewiniona. Pytałam się, dlaczego, czy to jest sprawiedliwe? Powiedziała sędzia, proszę opuścić salę. To mnie spotkało w Polsce, w Raciborzu. Drugą, zrobiliśmy apelację i sąd w Rybniku, pozamiejscowy, to Gliwicki, tylko pozamiejscowy w Rybniku, sędzia był nawet tak bezczelny, że powiedział do mnie, ona mogła niszczyć dokumenty, bo nikt tego nie widział. Panie mecenasie, to jest o pomstę do nieba wołające. Strata jest na milion, a prokurator i sędzia powiedzieli, że to jest sprawa małej wagi dla społeczeństwa i jest umorzona. Czy to jest o pomstę do nieba wołające? Ja panu wszystko, całą korespondencję posłałam i adres pan ma. Dobrze. Jakby coś trzeba było, to ja się o wszystko postaram. Myśmy wszystko udowodnili. Ostatnia sprawa jest taka, że mój brat miał mieszkanie w Kołobrzegu, które zostało podzielone na 3 części. Mój brat tego nie chciał, bo nie ma dowodu na to. Myśmy udowodnili, że on to sam kupił, a oni twierdzą, że oni kupili. Sąd teraz nam przyznał rację, bo myśmy udowodnili, że to jest nasza własność, dlatego że oni tego nie kupili ani groszem. Teraz dopiero zastanawiałem się, skąd my mamy te papiery. Ja wszystko udowodniłam.
Ja wiem,
proszę pana, niech pan będzie
przypominam,
taki łaskawy.
Przypominam sobie tą sprawę.
Dziękuję tak. bardzo.
Dziękujemy, pani. Pozdrawiamy pani.
Przypominam Gertrudo. Sobie pani sprawę, ona jest taka wielowątkowa, nie jest tak prosto tam zareagować, ale w tej chwili jest to poddawane takiej analizie prawnej też przez współpracującego ze mną prawnika. Zobaczymy, co się w tej sprawie da zrobić. Obiecuję, że no na pewno już się zająłem tą sprawą, więc otrzyma pani odpowiedź i jeśli będzie możliwa jakaś pomoc, to na pewno też. No cóż, no te sprawy rodzinne są no bardzo często takie dość trudne, ale one wymagają też i od sędziego szczególnego taktu. Tam bardzo często jest tak, że mądrą jakąś perswazją, mediacją, ale mądrą, nie pohukiwaniem czy pokrzykiwaniem na ludzi, tylko jakby wejrzeniem w istotę konfliktu bardzo wiele można naprawdę doprowadzić do ugody, zażegnać ten konflikt, rozwiązać. Tu jest, jak widać, jest no, poważny konflikt rodzinny. Też, jak mówię, no to nie powinno się zdarzać, ale czasem się zdarza. No i tutaj jest tak, ta mądrość życiowa jest szczególnie pożądana, bo tu już nie tylko przepisy, ale mądrość życiowa sędziego. I dlatego, jak mówiłem o tym potrzebie doświadczenia sędziów z doświadczeniem, no to właśnie w takich sprawach ona jest szczególnie przydatna.
Dzisiaj rozmawiamy o sprawiedliwości, dlaczego ona nie jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej. I z tych naszych rozmów, z tych pytań również naszych radiotelewidzów też widzimy to, że prawo ma służyć, ma być pomocą dla człowieka i prawo ma doszukiwać się sprawiedliwości. Ta teza od początku naszego programu się przewija co trochę, ale widzimy, jak bardzo konieczna jest to w takiej codzienności, bo inaczej to zaufanie i też to poszukiwanie sprawiedliwości, bo mieliśmy tutaj też takich parę telefonów, które widać, że i rozterki, kłopoty i tragedie nieraz, prawda? Czas, który spędzają ci ludzie w sądach, doszukując się tego, żeby nie coś im dano, co im się nie należy, prawda? Jakichś przywilejów, ale żeby sąd wyegzekwował to, co się należy, co jest sprawiedliwe, a często gdzieś ucieka ta rzeczywistość sprawiedliwości, czyli prawo staje się tą kategorią pierwszą samą w sobie istoty, natomiast nie wypełnia tego posłania dla ludzi, dla człowieka, dla obywatela.
Proszę ojca, to no właśnie to jest chyba istotą rzeczy, że no właśnie powołując się, prawo często staje się alibi do czasami pospolitego draństwa wręcz. Krzywdzę człowieka, ale zgodnie z prawem, w takim razie, bo jakiś przepis znalazłem, który tą krzywdę w jakimś tam stopniu mniejszym czy większym uzasadnia, jestem zadowolony. Niech sobie człowiek płacze, niech sobie rwie włosy z głowy, niech się podpala, nie wiem, pod kancelarią premiera czy gdzie indziej. Ja go potraktowałem zgodnie z prawem, staję przed kamerą, mówię, było zgodnie z prawem i jestem rozgrzeszony. Otóż nie, no tak nie może być. To prawo musi służyć sprawiedliwości. No ale w Polsce, jakby jeszcze nawiązując do tego motta o tej mocy i ostoi, no proszę ojca, co się dziwić niesprawiedliwości w sprawach gdzieś daleko od Warszawy, daleko od centrum, którymi się nikt w zasadzie nie interesuje, jeżeli w sprawie smoleńskiej, jakie mamy lekceważenie prawa, podstawowych przepisów, jeżeli się okazuje, że prokuratura w takiej sprawie, mimo że przepis prawa jednoznacznie nakazuje, prokurator ma być przy sekcji zwłok. Zwłoki były w Moskwie. Może nawet gdyby nie było wpływu na to, co się tam działo, to trzeba było zrobić w Polsce te badania. Elementarne prawa są lekceważone. No a telewizja Trwam, koncesja. No przecież no, na co się powołuje pan przewodniczący Krajowej Rady? No zgodnie z prawem wyciąga jakieś tam paragrafy, artykuły, a że to jest niesprawiedliwe, że 2,5 miliona ludzi chce tej koncesji, że ma do tego prawo, ma prawo do wolnych mediów, że konstytucja takie prawo gwarantuje. Nie, on wyciąga jakieś formalne przepisy i kolejny raz opowiada o tym, jak to wszystko się dzieje zgodnie z prawem. Chociaż wszyscy wiemy, że się w oczywisty sposób kłóci z poczuciem sprawiedliwości. Zwykłej, elementarnej sprawiedliwości społecznej, tej, o której konstytucja mówi. Więc przy tak już jawnym sprzeniewierzaniu się tej sprawiedliwości przez różne instytucje, przez różne, nie tylko wymiar sprawiedliwości, bo tu mamy przykład z Krajową Radą. Zresztą na tym panelu dotyczącym wymiaru sprawiedliwości dużo też było mowy o tym, o tej niesprawiedliwości związanej z tym procesem koncesyjnym. No więc trudno się dziwić, że takie krzywdy spotykają gdzieś tam zwykłych ludzi. trudno się już temu dziwić, no bo to poczucie bezkarności tym większe jest, jeżeli się go widzi w tych świetle Jupiterów dziejące się, no to tam gdzieś za tymi parawanami jeszcze gorsze rzeczy się dzieją. Dlatego na przykład sprawa smoleńska to nie jest tylko rozdrapywanie ran, żeby dotrzeć do prawdy, ale to jest też, oprócz tej prawdy jest potrzebny taki czytelny sygnał, że się właśnie doszukuje tej sprawiedliwości, tej właściwej oceny, a nie ją lekceważy. Także to jest też z tej smoleńskiej sprawy bardzo ważny przekaz, płynie do tych spraw zwykłych, tych tysięcy spraw zwykłych ludzi, krzywdzonych i lekceważonych, tak jak ta wielka sprawa jest lekceważona przez państwowe organy.
Panie mecenasie, dziękuję za tą pierwszą część naszych rozmów niedokończonych. Dzisiaj rozmawialiśmy, dlaczego sprawiedliwość nie jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej. Nasz gość, pan mecenas...
Ale będzie, mam nadzieję, że będzie,
tak
proszę
jest.
Ojca. Że
mam
jeszcze
nadzieję,
będzie mocą.
Że to tylko jak recepta, czyli trzeba lek i to się przeobrazi rzeczywiście na zdrowie i siłę obywateli naszego kraju.
Pan ciągle mecenas, jest na to nadzieję.
Pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Ja dziękuję państwu i panu. Zapraszam na godzinę 21.40 do Radia Maryja. Tam będziemy kontynuowali nasz temat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.